Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przekazał krzyże misyjne 200 rodzinom z neokatechumenatu. Gośćmi naszego magazynu są Iwona i Wojciech Rajterowie oraz ich syn Piotr. Od 15 lat przebywają oni na rodzinnej misji w Moskwie.
Ponad 200 wielodzietnych rodzin z neokatechumenatu papież rozesłał w misji na wszystkie kontynenty. Będą ją pełnić w krajach niechrześcijańskich i w środowiskach całkowicie zdechrystianizowanych. Czyni to już od kilkunastu lat wiele innych rodzin neokatechumenalnych. Na rozesłanie misyjne przybyło do auli Pawła VI około 10 tysięcy osób, w tym kardynałowie i biskupi, liczni księża i katechiści wędrowni z całego świata oraz przedstawiciele wspólnot neokatechumenalnych z Rzymu. Aktualnie istnieje ponad 20 tysięcy takich wspólnot w 900 diecezjach, także w Polsce. Dzięki drodze neokatechumenalnej powstały 63 diecezjalne misyjne seminaria Redemptoris Mater. Ponad 1100 księży będących ich absolwentami było obecnych na dzisiejszej audiencji.
Po raz pierwszy rodziny z neokatechumenatu rozesłał na misję Jan Paweł II. Przypominając ten fakt, Benedykt XVI zwrócił uwagę, że wspólnoty chcą prowadzić swą apostolską działalność w pełnej jedności z Kościołem. Centralną rolę odgrywa w tym liturgia.
Właśnie aby pomóc drodze neokatechumenalnej nadawać większą wyrazistość swym działaniom ewangelizacyjnym w jedności z całym ludem Bożym, niedawno Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała wam w moim imieniu pewne normy dotyczące sprawowania Eucharystii. Nastąpiło to po okresie doświadczeń, jaki przyznał wam sługa Boży Jan Paweł II. Jestem pewny, że będziecie uważnie przestrzegać tych norm, podejmujących to, co przewidują zatwierdzone przez Kościół księgi liturgiczne. Wiernie stosując się do wszelkich wskazań Kościoła sprawicie, że wasze apostolstwo będzie jeszcze skuteczniejsze, w pełnej jedności i zgodzie z papieżem i pasterzami wszystkich diecezji.
Ojciec Święty przypomniał, że wspólnoty neokatechumenalne dokonały już wiele, zrodziły się w nich liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Dziś jednak zwracamy szczególną uwagę na rodziny. Ponad 200 z nich ma zostać wysłanych w misji. Rodziny te wyruszają bez znacznego wsparcia ludzkiego, ale licząc przede wszystkim na pomoc boskiej opatrzności. Swoją historią, drogie rodziny, możecie dawać świadectwo, że Pan nie opuszcza tych, którzy Jemu zawierzają. Głoście nadal Ewangelię życia.
Papież przekazał rozesłanym przez siebie rodzinom krzyże misyjne.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj państwo Wojtek, Iwona i Piotr Rajterowie. Witam serdecznie.
Witamy.
Pana Wojtka nasi słuchacze znają doskonale, jest naszym korespondentem z Moskwy, więc głos i wiadomości, które dochodzą do nas z Rosji, to właśnie zawdzięczamy panu. Ale powodem do spotkania jest między innymi 15 lat waszej posługi w Moskwie. Powiedzmy, na czym polega ta posługa?
Jest to charyzmat tak zwanej misji rodzin na drodze neokatechumenalnej. Jeden z kilku charyzmatów, które ta droga jakby zrodziła, czyli posługa w parafii, misja rodzin i seminaria Redemptoris Mater. I myśmy 15 lat temu zostali przez Jana Pawła II posłani, 3 stycznia dokładnie, w sali Nerwi, do Moskwy. Razem z innymi rodzinami było nas na początku 6 rodzin. W tej chwili z tej pierwszej szóstki zostały 2 rodziny, jedna polska to nasza i jedna włoska. I były właśnie dzisiaj posłane 2 nowe rodziny, jedna hiszpańska i jedna włoska. Także będzie nas 4 rodziny w tej chwili.
Pani Iwono, 15 lat temu decyzja o tym, że chcecie służyć. Jak się taką decyzję podejmuje? Dlatego trzeba jakoś dojrzeć.
Przez wiele lat już byliśmy na drodze neokatechumenalnej i w pewnym momencie, niezależnie od siebie, poczuliśmy powołanie do tej misji. Chociaż jak dzisiaj patrzę z perspektywy na to, to wydaje mi się, że nie wiedziałam, na co się decyduję, wybierając się do Moskwy. Ale myślę, że mimo tej mojej nieświadomości, co mnie tam czeka, że przez cały czas nam Pan Bóg bardzo pomagał i cały czas się nami opiekował. Także żyjąc tam na początku w bardzo trudnych warunkach, jak przyjechaliśmy w 1991 roku, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wygląda Rosja i jak ciężkie są tam warunki, bo biorąc pod uwagę ten kryzys w Polsce, jaki przeżyliśmy, to co zobaczyliśmy w Rosji było o wiele gorsze. Myślę, że trudno by nam się było zdecydować, gdybyśmy to znali. Na spotkaniu z papieżem w Częstochowie tam przyjechała grupa z Moskwy, z pierwszej wspólnoty, i kiedy się pytałam, co należy zabrać do Moskwy, ponieważ tam zostaliśmy posłani z piątką dzieci, jedna z sióstr ze wspólnoty powiedziała, że z piątką dzieci w ogóle do Moskwy nie trzeba jechać, a w ogóle to trzeba zabrać wszystko. No, to jest zupełnie inna Moskwa dzisiaj niż wtedy w 1991 roku. Widzieliśmy te zmiany przez te kolejne lata i widzieliśmy również zmiany w tych wspólnotach. Wtedy była tylko jedna wspólnota, która była zupełnie wspólnotą bez dzieci, bez rodzin. Jedyne dwie rodziny, które były w takim sakramentalnym związku, to były już bardzo stare małżeństwa, natomiast pozostałe osoby to były osoby młode, które nie żyły w małżeństwie i które wręcz bały się wchodzić w związki małżeńskie. I my nawet nie wierzyliśmy, że tam jest możliwe, żeby były rodziny z dziećmi. Nasz katechista, ten odpowiedzialny za Moskwę, ksiądz, mówił, nie wierzycie, ale zobaczycie, że to się stanie. I na naszych oczach rzeczywiście to się stawało.
Powiedziała pani, że gdyby pani wiedziała, co was czeka, chyba byście nie pojechali. Jednak mimo tych trudności 15 lat w Moskwie minęło. Co było najtrudniejsze, oprócz tego, że niczego nie było?
No to, co najbardziej jednak nam doskwierało, myślę, to nie te zewnętrzne trudności, jakie tam spotkaliśmy, czy problemy w kontaktach z władzami, sprawy rejestracji. Wtedy jeszcze wiz nie było, także było troszkę łatwiej. Myślę, że największe problemy w nas samych były, że człowiek, który zaczyna się porównywać z innymi, doświadcza swojej słabości, w tym czuje, że ktoś ma lepiej niż ja. Myślę, że te nasze grzechy to było to, co najgorzej nam dokuczało. I tak z perspektywy 15 lat ja to widzę, że to jest rzecz, która nam najbardziej przeszkadzała. Ale myślę, że nas Pan Bóg powoli wychowywał do tego, żeby zejść do swojej rzeczywistości i zobaczyć, że wcale nie jesteśmy lepsi od Rosjan, że wcale nie jesteśmy bardziej kulturalnym narodem. Myślę, że ich kultura jest głęboka i mają głębokie korzenie chrześcijańskie. To, co na początku może nie było tak widoczne.
W czasie naszej rozmowy padły takie słowa jak misja rodzin, posługa drogi neokatechumenalnej. Na czym polega wasza posługa
jest,
w Moskwie?
Jest to troszkę podobne do charyzmatu małych braci, małych sióstr Charlesa de Foucault, że nie jesteśmy powołani do jakichś wielkich wyczynów ewangelizacyjnych, chociaż głosiliśmy katechezy, prowadziliśmy też kursy przygotowania do małżeństwa w parafii. Być po prostu razem z tymi ludźmi, żeby nasza obecność nie była narzucającą się obecnością, ale podpierającą w trudnych sytuacjach, ponieważ to, co zauważyliśmy na początku, te pierwsze momenty nawrócenia, jakie oni przeżywali, po chrzcie zwykle, jest pewna euforia neoficka, która potem przy pierwszym kryzysie zanikała i szli na przykład do sekty gdzieś szukać jakby kontynuacji, bo im się wydawało, że życie chrześcijańskie polega tylko na jakichś zniosłych uczuciach. I nie mieli jakby doświadczenia trwania. Myśmy mieli przyzwyczajenie pewne do tego, żeby trwać w Kościele niezależnie, czy teraz się dobrze czuję, czy źle, czy mam jakieś wzniosłe uczucia, czy nie. Po prostu trwam. I tego im brakowało. I myślę, że nasza obecność przede wszystkim w tym pomaga. Że jest ktoś, kto stale jest jakby pewnym punktem odniesienia, nie dlatego, że jest dużo lepszy, że wspanialszy, tylko że no trwa. Ten moment trwałości się daje. A ja mogę powiedzieć, że mi pomaga patrzeć się na nich, na ich życie. Że ja widzę cuda w ich życiu, jakie Pan Bóg robi, ten cud jedności, jaki stwarza między dwoma osobami, choćby w małżeństwie, jakie jest mąż i żona, dwie różne osoby i Pan Bóg ich obdarza dziećmi, oni tymi dziećmi się zajmują, biorąc odpowiedzialność za te dzieci. To nie jest tak. To, cośmy widzieli na początku, że były matki pojedyncze, bez męża, a miała dzieci kilkoro z różnych ojców. I widzieliśmy właśnie, jak ci bracia w sposób świadomy wchodzili w małżeństwo chrześcijańskie, wiedząc, co Kościół wymaga od nich, tych trudów, które ich czekają. i wierząc, patrząc choćby się na nasze życie, że jest to możliwe, że mimo, że my jesteśmy słabi, oni widzieli nasze kłótnie, nasze słabości bardzo dokładnie, nie da się ukryć tego, będąc we wspólnocie, ale mieli nadzieję, że Pan Bóg ma miłosierdzie dla grzesznika, takich jak my, i uwierzyli w to, że oni też mogą stać się chrześcijanami.
Mają Państwo 5 dzieci, z nami jest Piotr. Piotr, ile ty masz lat?
W tym roku skończę 17 lat.
Wyjechaliście jak miałeś ile? Półtora roku?
Półtora roku.
Czym twoja rodzina różni się od rodzin twoich przyjaciół w Polsce?
Różni się może tym, że jesteśmy w Moskwie. Miałem pewien rok temu taki pomysł, można powiedzieć, żeby wrócić do Polski, żeby opiekowała się mną siostra, która już wróciła do Polski. Ze względu na to, że nie mam jeszcze 18 lat, no musiałem zostać i pomagać rodzicom w tej misji. Gdyż może to, że właśnie bracia ze wspólnoty patrzyli się na nas, na to, że ile nas jest w rodzinie, to też im pomagało, że teraz są rodziny wielodzietne też w tych wspólnotach neokatechumenalnych.
Był okres, kiedy to my byliśmy w kryzysie i chcieliśmy wracać,
tak, a
dzieci
latach.
Wtedy, jeszcze 5 dzieci, wtedy one nas trzymały tam i mówiły, nie, to? Dlaczego to robicie, dlaczego tak chcecie, właśnie tutaj powinniśmy zostać. Ja no później na studia dopiero
wróciły. Tak. Mhm. No właśnie, taką decyzję podejmuje się raz, że się wyjeżdża, no ale tak jak żeście powiedzieli, 2 rodziny, jeżeli się nie mylę, z którymi żeście wyjechali do Moskwy, już wróciły. Mhm. Dlaczego wy jesteście dalej w Moskwie?
Ja sam się czasami zastanawiam, co nas tutaj trzyma, ale właśnie jak sobie co roku zadaję pytanie, bo co roku jakby odnawiamy tą gotowość do powrotu na misję, to jest jakiś wewnętrzny imperatyw, który popycha do tego, żeby pozostawać. Bo nie czulibyśmy się zdrajcami, gdybyśmy wrócili. Patrzymy się na fakty, że jest potrzeba bycia tam dalej i co prawda też się zastanawiam, bo coraz więcej tych funkcji, które na początku myśmy wypełniali w tych wspólnotach czy w parafii, są już nasi bracia Rosjanie, którzy pięknie, oni już prowadzą katechezę, my już katechez nie głosimy. Nie ma tej potrzeby, żebyśmy my to robili. My najwyżej pomagamy im w sprawach organizacyjnych, czy tam salę ustawić, czy agapę przygotować po jakichś liturgiach, które oni tam prowadzą, katechezy.
Czy coś nawet podpowiedzieć, jakieś rady dać.
Tylko tyle, bo oni są już w stanie sami to robić. Są na tyle dojrzali.
Myślę, że to było jedno z założeń, prawda?
Tak,
jakbyście wyjeżdżali.
Tak, tak. Że, no, zresztą to jest założenie misji, żeby implantować Kościół, implantacja eklezji to się nazywa, szczepić Kościół w miejscu, którego nie było wskutek różnych wydarzeń historycznych. I w tej chwili praktycznie na naszych oczach ta rzeczywistość się zrealizowała.
No właśnie, powiedzmy coś troszeczkę o sytuacji Kościoła w Rosji po latach komuny, kiedy nie można było nic. Teraz z kolei...
W tej chwili jest odwrotna sytuacja. W tej chwili wiele można robić i nawet katolikom nie ma jakichś wprost prześladowań. Wręcz odwrotnie, Kościół prawosławny zwłaszcza i państwo wzajemnie się podpierają. Ja myślę, że państwo nie ma za bardzo nic przeciwko katolikom. To, co ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz zawsze mawia, że problemy nawet nie leżą w tym prawie o wolności sumienia i wolności religijnej, tylko w interpretacji tego prawa przez urzędników państwowych. Zwłaszcza w regionach oddalonych od centrum. Tam mają księża, zwłaszcza cudzoziemcy, największe problemy.
A czy młodzi ludzie ciągną do kościoła? Czy poszukują wartości religijnych? Jak to jest?
Są młodzi, którzy poszukują, ale jest ogromne też parcie ateizmu. Tak, kiedyś był ateizm programowy przez komunistów narzucony. W tej chwili nałożył się na to ten liberalny, zachodni styl życia konsumpcyjnego. Pieniądz jest największym dobrem. A nałożyło się na tą wcześniejszą kulturę, że liczy się tylko państwo, liczy się masa, a nie liczy się jednostka. I tutaj rzeczywiście do tej pory to się zauważa. No ale to jest odmienność kultury zachodniej od kultury tej euroazjatyckiej, tak to nazwijmy.
Piotr, czy ty jak chodziłeś do szkoły, spotykałeś się z młodzieżą rosyjską w Moskwie? Czy ciebie pytano, co robi tutaj twoja rodzina?
Rodzice posłali mnie do szkoły muzycznej. Troszeczkę zaskakiwało to, że Polak w szkole rosyjskiej w Moskwie. No i to jest chyba tylko tyle. No,
no ale nie, bo zapomniałeś już teraz, mi się wydaje. Robiliśmy na przykład takie przygotowania podczas Bożego Narodzenia. Przynosiliśmy żółbek. Dzieci były bardzo zadowolone. Tam były nie tylko nasze polskie dzieci. Były jeszcze 2 dziewczynki, których ojciec był Niemcem, matka Rosjanką. Więc razem przygotowywaliśmy takie jakieś uroczyste Boże Narodzenie.
To znaczy pokazywaliśmy, jak to jest też trochę w innych krajach.
Jakie są tradycje, których oni zupełnie nie znali.
Dla nich to było nowe.
Uczyliśmy też kolęd.
Też pamiętam, każda nasza Wigilia praktycznie nie odbywała się w zamkniętym kręgu. Zwykle próbowaliśmy zapraszać i przychodzili nasi bracia ze wspólnot. I też w tej chwili, z tego co wiem, robią to u siebie w domach.
Bo Rosjanie nie mają tradycji Wigilii, tak?
Mają, tylko że zanikła ta tradycja kompletnie. Oni teraz sobie jakby odtwarzają to, co kiedyś babcia mówiła, no czy tak, tam gdzieś wyczytali. Tak. Z tym, że u nich prawosławna, to wiemy, jest według kalendarza juliańskiego i sacielnik, czyli Wigilia zbiega się z naszym świętem objawienia Trzech Króli. Myśmy akurat w piątek ubiegły byli w soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela. Przede wszystkim poszliśmy zobaczyć, była wystawa szopek z różnych regionów Włoch. To też jest dobry objaw, bo próbują jakby pokazać, że katolicy też coś dobrego robią, nie tylko prawosławni. I myślę, że to jest też jeden z pierwszych kroków, żeby wyłamać mentalności prawosławnych to, że duch jest jeden. Może kalendarz jest inny, może pewne tradycje, formy zewnętrzne są inne, ale duch Bożego Narodzenia jest ten sam. O to samo nam chodzi. I tam patriarcha Aleksy II był i przemawiał, bardzo piękną rzecz powiedział, że bez Chrystusa nic nie możemy zrobić, rzeczy znane. I jeżeli ktoś jest Chrystusem, nie są straszne dla niego choroby, problemy, i także to też nam pomogło.
No tak, ale z kolei patriarcha cały czas wysuwa pod adresem Kościoła Katolickiego i Watykanu stare zarzuty o prozelityzm. Jak to w waszej praktyce takiej codziennej wygląda?
Nikt z nas nie próbuje nawracać prawosławnych na katolicyzm. Jeżeli są we wspólnotach, bo zdarza się, że są, ponieważ no, nie ma podobnej drogi katechumenatu Kościoła Pierwotnego. Są pewne próby podejmowane również w Kościele Prawosławnym i jakby ta potrzeba dorasta w Kościele Prawosławnym, ponieważ te pierwotne nawrócenia lat 90. były trochę powierzchowne. I oni sami widzą, że potrzeba głębokiej katechezy, która przygotuje do sakramentów. Nie nawraca się ich na katolicy. Jeżeli są nawet we wspólnotach, wręcz im się mówi, macie pozostać prawosławnymi i mieć kontakt ze swoją parafią prawosławną.
15 lat służby w Moskwie. Dlaczego warto?
Warto, jeżeli jest to wola Boża dla danej osoby. Tylko w tym kontekście. Mnie osobiście bardzo pomagało to posłanie od Ojca Świętego Jana Pawła II. Wiedziałem, że oficjalny kościół hierarchiczny nas podtrzymuje. I to było nawet wtedy, kiedy miałem różne wątpliwości, kiedy załamywałem się, w kryzysie byłem, jakimś wątpliwości przychodziły, czy to ma sens. To było jakby odniesienie takie obiektywne do obiektywnego faktu, jakim jest posłanie papieża.
Również warto dlatego, że to było takie doświadczenie, które pozwalało zobaczyć tą pomoc Bożą na co dzień, bo widać było, że o własnych siłach by się tam nie wytrzymało i że rzeczywiście ta pomoc była na co dzień, doświadczalna taka. Ja czasami nawet tak sobie myślę, że czułam się zawstydzona wobec tych braci moskiewskich, którzy tam są, bo my sobie nie potrafimy tego wyobrazić, tak jak nie potrafiliśmy, że Moskwa jest taka olbrzymia. U nas pójść do parafii na mszę świętą to jest 5 minut, ponieważ się ma kościół koło domu, a tam ludzie dojeżdżali do tego kościoła, który był w centrum Moskwy, po 1,5 godziny, żeby być na Eucharystii, czy na liturgii, czy nawet na przygotowania. 1,5 godziny w jedną, 1,5 godziny w drugą stronę. Teraz już z małymi dziećmi.
Dla waszego życia rodzinnego te 15 lat, co jest największym bogactwem?
Odkryliśmy jedność naszej rodziny. Bo nie zawsze tą jedność widzieliśmy wcześniej, a tutaj byliśmy zmuszeni niejako przez fakty zewnętrzne bycia razem. Nawet mimo konfliktów, jakie się w małżeństwie rodziły, do ciągłego powracania do siebie, do ciągłego przebaczania sobie, bo sytuacja zewnętrzna taka trudna, że nie możemy sobie tych trudności jeszcze nasilać wewnątrz, choćby z tego powodu.
Ja czasami tak mówiłam nawet do tego księdza, który był odpowiedzialny za misję w Moskwie. Mówię, właściwie to co my tu robimy? Ci ludzie nie kłócą się tak jak my, ciągle mieliśmy jakieś tam problemy. A on mówił, no tak, tylko że jak już się pokłócą, to już do siebie nie wracają. A my rzeczywiście musieliśmy sobie ciągle przebaczać. I mówi, i to jest dla nich znakiem, że można żyć, można się kłócić, można mieć jakieś problemy, ale ciągle do siebie wracać, ciągle przebaczać sobie.
Że jest moc w Kościele przez Chrystusa dana, która pozwala żyć bez rozwodu. Że jest rozwód niepotrzebny, bo jest zawsze możliwość przebaczenia.
Czy tego między innymi Piotr nauczyłeś się od rodziców?
No, ja myślę, że tak. Na pewno jakieś odwagi, gdyż odważyli się wyjechać właśnie do takiego kraju w takim okresie, kiedy to była pierestrojka, więc na pewno to był jakiś strach. Słyszałem z opowieści mamy, ile miała lęku wyjeżdżając do Moskwy i też wyrzeczenia jakiegoś dla dobra innych ludzi.
Państwu przypomnę, rozmawiałam z Wojciechem i Iwoną Reiterami i ich synem Piotrem od 15 lat na misji neokatechumenalnej w Moskwie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.